It truly is an honor to be with you again tonight. She needs it, not me.
Cieszę się, że mogę być dzisiaj z wami wieczorem.
I'm grateful for the privilege and honor it is to serve our God.
Jestem wdzięczny za to, że mam przywilej służyć Bogu.
And I'm glad to be among friends.
I jestem wdzięczny za to, że mogę być teraz wśród przyjaciół.
Many of you truly are my friends.
Wielu z was naprawdę jesteście moimi przyjaciółmi.
Brother Mirek in particular.
A szczególnie brat Mirek.
I count him as one of my best friends on the earth. I count him as one of my best friends.
Myślę, że jest jednym z moich najlepszych przyjaciół na tym świecie.
If you have your Bible today, would you turn to Galatians chapter 2 and verse 20?
Jeżeli macie ze sobą Biblię, otwórzcie list do Galacjan, rozdział 2, wers 20.
Hallelujah. God is good.
Galacjan 2:20. Z Chrystusem jestem ukrzyżowany. Żyję więc już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus. A obecne życie moje w ciele jest życiem w wierze w Syna Bożego, który mnie umiłował i wydał samego siebie za mnie.
Bible says I am crucified with Christ.
Biblia mówi, że jestem ukrzyżowany z Chrystusem.
That when I became a believer,
kiedy stałem się wierzący,
that I allowed Christ to take my sins,
pozwoliłem na to, żeby Chrystus zabrał moje grzechy.
And I no longer have to live in them.
I już dłużej nie muszę w nich żyć.
It's Christ who lives in me.
To Chrystus żyje we mnie.
In Galatians chapter 6 and verse 14,
w Galacjan
6:14.
Galacjan 6:14.
Dobra.
Co zaś do mnie, niech mnie Bóg uchowa, abym miał się chlubić z czego innego, jak tylko z krzyża Pana naszego Jezusa Chrystusa, przez którego dla mnie świat jest ukrzyżowany, a ja dla świata. Jeżeli jest jakaś chwała, którą my mamy, to jest ona tylko w Jezusie Chrystusie, który sprawił to, że my umarliśmy dla tego świata i możemy żyć przez Niego.
The world today is celebrating Easter.
Dzisiaj na świecie ludzie obchodzą Wielkanoc.
Many are discussing the death of Christ.
I wiele ludzi rozmawia teraz o śmierci Chrystusa.
The Jews didn't kill Jesus.
Ale Żydzi nie zabili Chrystusa.
The Romans didn't kill it.
Rzymianie też go nie zabili.
And Judas didn't kill it.
Judasz też go nie zabił.
You and I,
to ty i ja,
we caused Christ to die.
My spowodowaliśmy to, że Chrystus umarł.
He died for our sin.
On umarł za nasze grzechy.
That we might live in him.
Po to, żebyśmy mogli żyć teraz przez Niego.
The purpose of the death of Christ.
Celem śmierci Chrystusa
is that he might redeem mankind.
Jest to, że On może odkupić człowieka.
He bought us.
On kupił nas.
He paid for us.
Zapłacił za nas. Biblia mówi, że bez przelania krwi Chrystusa nie ma odkupienia grzechów.
Only by the shedding of blood.
Tylko przez przelanie krwi.
Jesus Christ was the perfect sacrifice.
Jezus Chrystus stał się doskonałą ofiarą.
In Matthew chapter 26, verse 28.
W Mateusza, w Ewangelii Mateusza, 26 rozdział, 28 werset. Mateusza 26:28. Albowiem to jest krew nowego przymierza, która się za wielu wylała na odpuszczenie grzechów.
His death,
jego śmierć,
he paid for my sin,
przez swoją śmierć on zapłacił za mój grzech.
For the remission of my sin.
To było odkupieniem naszych grzechów.
If you look in the Greek language,
jeżeli rozpatrzymy to w języku greckim.
I don't read Greek.
Ja nie czytam po grecku.
But I have a good concordance.
Ale mam dobrą konkordancję, tłumaczenie.
The word grace has two meanings.
Łaska w języku greckim ma dwa znaczenia.
One of those means unmerited favor.
Jednym z tych znaczeń jest coś, na co my nie zasłużyliśmy.
We don't deserve the grace of God.
I my nie zasługujemy na łaskę Boga.
The Bible says all of sin and come short of His glory.
Ale Biblia mówi, że
all of us have sinned.
Że wszyscy, którzy zgrzeszyli,
and we don't deserve His grace.
Nie zasługujemy na Jego łaskę.
We don't deserve His favor.
Nie zasługujemy na to, żeby On stawał w naszej obronie.
While we were yet in sin, we still were in sin.
Jeżeli my nadal jesteśmy w grzechu,
Christ died for us.
Wtedy, kiedy nadal byliśmy w grzechu, Chrystus za nas umarł.
Grace is favor we do not deserve.
I łaska jest czymś, na co my nie zasłużyliśmy.
But a second meaning of grace,
a drugim znaczeniem łaski
is divine enablement.
Jest to, że my mamy możliwość życia z Chrystusem. Jezus umożliwił nam to, że my możemy żyć przez Niego. I kiedy ja nawracam się, kiedy ja przyjmuję Chrystusa jako mojego Zbawiciela, Stworzyciel tego świata żyje we mnie.
And if I allow him to,
jeżeli ja na to mu pozwalam,
if I yield to him,
jeżeli ja oddaję się Jemu,
the life of Christ will be lived through me.
Jezus będzie żył przeze mnie i manifestował swoją obecność przeze mnie.
His blood paid for us.
Jego krew zapłaciła za nasze grzechy.
In Acts chapter 20 and verse 28.
I w Dziejach Apostolskich, 20 rozdział, 28 werset. Dzieje apostolskie 20:28. Miejcie pieczę o samych siebie i o całą trzodę, wśród której was Duch Święty ustanowił biskupami, abyście paśli zbór pański nabyty własną Jego krwią.
He purchased us with His blood.
On odkupił nas swoją krwią.
He paid for everything that we have done.
Zapłacił za to wszystko, co my zrobiliśmy.
In Romans 5:9.
W Rzymian 5:9. List do Rzymian, 5 rozdział, 9 wers. Tym bardziej więc teraz usprawiedliwieni krwią Jego będziemy przez Niego zachowani od gniewu.
By receiving Christ as our Savior.
Przez to, że Chrystus staje się naszym Zbawicielem,
we are saved from judgment.
Jesteśmy ocaleni od sądu.
But it's not just what we're saved from.
Ale to nie jest tylko ocalenie od tego sądu.
But what we're saved to.
Ale jesteśmy też ocaleni na ten sąd.
Yes, he brought me out of darkness.
On zabrał mnie z ciemności.
But he brought me into his light.
Ale zabrał mnie do swojego światła.
He gives me the ability.
I daje mi możliwość
to live for him.
Żyć dla Niego.
It is an honor to live for God.
I to jest wielki przywilej, że my możemy żyć dla Boga.
And 1 John 1:7 says the blood of Christ cleanses us from all sin.
I w pierwszym liście Jana 1:7 czytamy, że krew Chrystusa oczyszcza nas od wszelkiego grzechu.
It's a matter of letting His life be let it live through us.
I to zależy od tego, czy my pozwolimy Chrystusowi, żeby On żył w nas, żeby żył naszym.
When I became a believer.
Kiedy stałem się wierzący, byłem wtedy jeszcze młodym człowiekiem, uczyłem się, byłem studentem. Teraz widzicie, że już nie jestem młodym człowiekiem, ale stałem się wierzący i zacząłem mówić innym ludziom o tym, co Chrystus robi dla mnie, co zrobił. Byłem wtedy jeszcze w szkole.
But I began to tell other young people about Jesus Christ.
Ale dzieliłem się z innymi młodymi ludźmi Jezusem Chrystusem.
Some of them laughed at me.
Niektórzy śmiali się ze mnie.
Some of them made fun of me.
Żartowali ze mnie.
But in spite of all that,
ale pomimo tego wszystkiego
40 of my close students,
40 z moich bliskich przyjaciół stało się wierzącymi, uwierzyli w Chrystusa.
God chose to use me.
Jezus Chrystus wybrał sobie mnie, żebym ja Jemu służył. I pewnego razu poszedłem na mecz piłki nożnej i było tam wielkie boisko.
About Christ. Aha,
na boisku miałem możliwość dzielić się o tym, o Chrystusie, mówić o Chrystusie. No i tam ludzie też ze mnie się śmiali, żartowali z tego, co ja mówię. Ale około 4 dni później, o 2 rano, otrzymałem telefon. Mojego przyjaciela dziewczyna pokłóciła się ze swoim chłopakiem i zaczęła ze mną rozmawiać o tym i pytała się mnie też o Boga. I takie sytuacje zdarzały się często w moim życiu. I wiem, że Jezus żyje we mnie. Zostałem ocalony przed ciemnością dla jasności, dla światła. I wiele, wiele razy przez wiele, wiele lat, kiedy dzielimy się Ewangelią, widzimy to, jak ludzie przychodzą do Chrystusa. I On jest jedyną nadzieją. I teraz, kiedy będziemy obchodzili te święta Wielkanocy w tym tygodniu, pamiętajmy o tym, że to krew Jezusa Chrystusa, która odkupiła nas z ciemności do światłości. Amen.
Chwała Jezusowi. Amen. Dobrze, że mamy zawodowych tłumaczy, ale się ja nie muszę tłumaczyć. Mogę odpoczywać czasem i słuchać. Do czego podobne jest Królestwo Niebios? Wiecie, nie przypadkiem umieściłem tutaj skrzynkę z pieniędzmi. Ktoś powie, no dość dziwne podejście do sprawy. A ta technika tylko przeszkadza, nie? Więcej z nią problemów niż pożytków. Ktoś może powiedzieć, dość dziwne podejście do sprawy, jeśli chodzi o... Trochę dalej. O. Jeśli chodzi o takie nabożeństwo właśnie w piątek, kiedy no spodziewano by się, że właściwie to powinienem od razu coś o krzyżu powiedzieć. Wiecie, to jest czasem tak. Ludzie mówią czasami, że zostaliśmy kupieni za ogromną cenę. Innym razem, kiedy rozmawiamy o chrześcijaństwie, słyszymy, jak czasami powiada się, że niebo jest po prostu za darmo, że zbawienie jest za darmo. I jedno i drugie jest właściwie prawdą, ale jest pewne ale, że to nie jest tak, że twoje i moje zbawienie jest darmowe, jest takie po prostu skądś sobie, nie wiem, spadło z nieba i jest za nic. Chcę ci powiedzieć, że ta prawda, która mówisz, że zostaliśmy kupieni wielką ceną, wskazuje nam na to, że to, iż nasze zbawienie mamy za nic, mamy właściwie, no nie, nikt z nas nie zapłacił za nie, to oznacza, że ktoś zapłacił za nas. Chcę dzisiaj mówić, że Królestwo Niebios podobne jest do skarbu. ponieważ skarb w was widzi Pan Jezus. Skarbem jesteście dla Niego, jesteście dla Niego tak wiele warci, że Jezus wziął krzyż i poszedł i umarł na tym krzyżu za ciebie i za mnie. W ten czwartkowy wieczór przed świętami wielkanocnymi chciałbym, abyśmy dzisiaj siedzieli, wiecie, u stóp Pana Jezusa i szukali pocieszenia w Jego Słowie, w Jego nauce. Wierzę, że Kościół zawsze powinien szukać poznania Bożego Słowa i szukać tego, co Pan Jezus uważał za ważne, za życiowo dla nas niezbędne. Królestwo Boże, do czegoż ono jest podobne? Powiem na marginesie jeszcze, jeżeli myślisz, że zbawienie jest za darmo, to jest ono tylko dla ciebie za darmo, ponieważ chcę dziś mówić o tym, jak stałeś się skarbem Bożym i że cena była ogromna, ale kto inny ją zapłacił. Przypomniało mi się teraz, że niedawno miałem przyjemność być nad morzem i za każdym razem, kiedy przechodzę zresztą koło takich miejsc, to przypomina mi się pewna życiowa prawda. Zauważyliście, że nad morzem przy drodze na molo, ostatnio w Sopocie byłem, ponieważ prowadziłem wykłady Słowa Bożego w Gdańsku. Przy molo w Sopocie są takie pawilony, na których pisze upominki. Na pewno każdy z was widział, prawda? Albo w innym miejscu, gdzieś na plaży, tu i tam, pisze upominki. Upominek oznacza coś, co otrzymuje się za co? Za darmo. Podejdźcie do takiego kiosku i powiedzcie, czy jest dla mnie jakiś upominek. Oni powiedzą, nie, nie, nie. Ten upominek trzeba kupić. Dopiero jak go kupisz, to możesz go dać. Podobnie jest z naszym zbawieniem. Ono jest dla nas darem, jest upominkiem, jest dla nas wspaniałym darem, który otrzymaliśmy, ale ktoś za niego zapłacił cenę. Chcę dziś opowiedzieć o Królestwie Bożym, o drogocenności tego, kim my jesteśmy dla Jezusa i kim Jezus jest dla nas. Ewangelia Mateusza, 13 rozdział, 36 werset powiada takie słowa. Wtedy rozpuścił lud i poszedł do domu i przystąpili do niego uczniowie jego mówiąc: wyłóż nam podobieństwo o konkolu na roli. Wtedy rozpuścił kogo? Lud. Co to znaczy, że rozpuścił lud? Że ludzie poszli sobie gdzie? Do domu. A przystąpili do niego jego uczniowie i powiedzieli do niego takie słowo: wyłóż nam podobieństwo. I Jezus rozpoczyna tutaj, w tym rozdziale Ewangelii Mateusza, 13 rozdział, taką mowę do swoich uczniów. Wiecie, 13 rozdział Ewangelii Mateusza nam najczęściej kojarzy się z przypowieścią o siewcy, ponieważ bardzo dużo jest tam o sianiu i o nasionach. I lud poszedł do domu, ale byli tacy, dla których nie szło się tak po prostu do domu. Dla których po prostu się nie szło do domu. Ich domu nie było, ponieważ go zostawili i postanowili iść za Panem Jezusem. Pan Jezus był ich jedyną nadzieją. W innym miejscu Słowa Bożego powiedzą: Panie, my zostawiliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą. Oni po kazaniu nie szli do domu. Wiecie, wielu z nas po dzisiejszym kazaniu czy po dzisiejszym nabożeństwie pójdzie do domu. Wielu z nas ma dokąd wracać, ale Pan Jezus powiedział, że Syn Człowieczy nie miał gdzieby głowę stronić, a byli tacy, którzy uwierzyli w Jego marzenie, w Jego przesłanie, w Jego pasję i szli za Nim. Po kazaniu oni nie rozchodzili się. Po tym, kiedy Jezus gdzieś się przeprawiał, oni raczej razem z Nim zawsze byli. Było coś, co pochwyciło ich marzenia, ich wyobraźnię, coś, co sprawiło, że szli za Nim i zdecydowali się, że nie chcą niczego innego mieć w swoim życiu. Lecz Jezus nie poprzestał na tym właśnie podobieństwie. Wyłóż nam to podobieństwo. 13 rozdział Ewangelii Mateusza. On na nim nie poprzestaje. Jakby zaczyna iść dalej i dalej i dalej. I tym się dzisiaj będę chciał zająć. Wiecie, jest niezwykłe dla takiego znudzonego człowieka naszych czasów. Człowieka, który się przyzwyczaił, że nie tyle jest Kościołem, bo biblijna prawda mówi nam, że jesteśmy Kościołem, tak? Amen?
Amen.
Będę mówił bardziej religijnie, bo jak mówię tak, to nie przytakuje cię. Jak mówię amen, to wszyscy przytakują. Amen zresztą znaczy to samo dokładnie, co zapytanie się, czy tak. Tylko, że no, jak wolicie hebrajski, nie ma problemu. Niezwykłe jest, że znudzony życiem człowiek naszych czasów odbywa nabożeństwo, mówi: byłem w kościele i idzie do domów. A tutaj mamy ludzi, którzy przebywają z Jezusem cały czas, z dzień po dniu. I kiedy Jezus kończy swoje nauczanie, to kto jak kto, ale właśnie oni powinni powiedzieć: no Panie, chodźmy sobie gdzieś już teraz odpocząć, już naprawdę nam starczy. A oni siadają z Niego, obok Niego I mało tego, że nic innego nie robili, jak słuchali jego nauczania dla innych ludzi, nic innego nie robili, jak z nim tylko cały czas byli, jeszcze proszą go, wyjaśnij nam, proszę, to Królestwo Boże. O co tu z tym Królestwem Bożym chodzi? Ponieważ chyba wyczuli, że jest to bardzo ważny temat. Był to temat niezrozumiały przez tłumy. Często, jak już dzisiaj wspomniałem, powiem jeszcze raz, Ewangelia Mateusza, 13 rozdział, bywa kojarzony właśnie tylko z przypowieścią o siewcy. Jakby mniej zauważa się przypowieści, którymi ja chciałbym się dziś zająć, a które chciałbym odnieść do krzyża, do naszego zbawienia. Coś, o czym jeszcze w niedzielę będziemy mówić, jeśli Pan Bóg da nam dożyć i będziemy mogli zebrać się na tym miejscu. Wiecie, są trzy najważniejsze rzeczy, o których miała nam przypominać Wielkanoc i których Wielkanoc sprawia, że jeśli te rzeczy będą w naszym umyśle aktywne, to nasza Wielkanoc, tak jak Boże Narodzenie, może trwać cały rok, ponieważ nie daty nas ograniczają. Pamiętam, że kiedy były święta Bożego Narodzenia w grudniu, to wiele razy zadawaliśmy sobie pytanie, patrząc na to wszystko, co się dzieje na świecie, na to, w co świat zamienił święta, i mówiliśmy sobie, no czym właściwie są święta Bożego Narodzenia? O co tak naprawdę chodzi? Czy chodzi o te owieczki, o te baranki tam, o pastuszków, aniołów śpiewających? Każdy z nas znał odpowiedź. Nie, nie o to chodziło. Chodziło o to, że Zbawiciel się narodził, że Syn Boży, że Słowo stało się ciałem. A o co chodzi? Wielkanoc. Tak naprawdę, biblijnie, dla wierzących. Wierzysz, że są trzy rzeczy. Najważniejsze, które powinny pozostać w naszych myślach, które trzeźwo powinniśmy umieć wyjaśnić innym. Pierwsza jest to męka i ukrzyżowanie Pana Jezusa Chrystusa. Druga jest to, właściwie trochę od tyłu zacząłem, ale w porządku, niech tak będzie. Druga jest to Jego zmartwychwstanie. A powinienem był teraz powiedzieć, że to jest trzecia, bo pierwsza jest to ustanowienie wieczerzy pańskiej, po drugie męka pańska, Jego śmierć, i po trzecie Jego zmartwychwstanie. Tak powinienem był powiedzieć. Wieczerza pańska zostaje ustanowiona dla Kościoła i dzisiaj będziemy doświadczać tego, tak jak doświadczamy tego co jakiś czas, mając tutaj chleb i kielich, dzieląc się, wspominając to, co Pan dla nas uczynił. Otwórzcie proszę dzisiaj wasze Biblię na Ewangelii Mateusza, 13 rozdział, od 44 do 51 wersetu chciałbym przeczytać. Owe podobieństwa, które tak bardzo poruszyły moje serce, które wskazują na drogocenność, na coś bardzo cennego w Królestwie Bożym, co widzi Bóg i co my powinniśmy zobaczyć. Ewangelia Mateusza, 13 rozdział, 44 do 51. Podobne jest Królestwo Niebios do ukrytego w roli skarbu, który człowiek znalazł, ukrył i uradowany odchodzi i sprzedaje wszystko, co ma, i kupuje oną rolę. Dalej, podobne jest Królestwo Niebios do kupca szukającego pięknych pereł, który gdy znalazł jedną perłę drogocenną, poszedł, sprzedał wszystko, co miał, i kupił ją. Dalej, podobne jest Królestwo Niebios do sieci zapuszczonej w morze i zagarniającej ryby wszelkiego rodzaju, którą gdy była pełna, wyciągnęli na brzeg, a usiadłszy, dobre wybrali do naczyń, a złe wyrzucili. Tak będzie przy końcu świata. Wyjdą aniołowie i wyłączą złych spośród sprawiedliwych i wrzucą ich w piec ognisty. Tam będzie płacz i skrzytanie zębów. Zrozumieliście to wszystko? Odpowiedzieli mu tak. Amen. A wy zrozumieliście? A my zrozumieliśmy? Oni mówią, że tak. Chciałbym w czasie naszego dzisiejszego studium biblijnego zwrócić naszą uwagę na myśli i na wnioski, które nasuwają mi się wraz z tymi wersetami. Chciałbym w dwojaki sposób rozpatrzyć skarb, o którym mówi Pan Jezus. Po pierwsze, rozpatrzyć ten skarb jako coś, co dla Jezusa było skarbem, co On zobaczył i co postanowił nabyć, ale po drugie, jako że jest to podobieństwo, również chciałbym ten skarb rozpatrzyć w innej kategorii, co dla nas jest skarbem, co my postanawiamy nabyć, co my postanawiamy uczynić cennym w naszym życiu. Coś, co jest ważne w dniach, które nadchodzą. Nie wiem, czy zauważyliście pewną zmianę na świecie. Jeszcze do niedawna, gdybym powiedział, że za niedługo cały świat będzie mówił o krzyżowaniu, o zmartwychwstaniu, o Baranku Bożym, to byłaby to prawda, bo rzeczywiście jeszcze parę lat temu nawet świeckie gazety mówiły o zmartwychwstaniu, mówili Pascha się zbliża, mówili Wielkanoc, owszem, pisanki, zajączki i tak dalej, ale ogólnie mówiono też o Jezusie. Podobnie było ze świętami Bożego Narodzenia, skoro już raz je dziś wspomniałem, byłem drugi raz. Jeszcze parę lat temu też mówiono w święta Bożego Narodzenia o Jezusie. Wiecie, zauważyłem pewną zmianę. Zmianę, która wskazuje mi na czasy, w jakich żyję. Ostatnio kupiłem jedną z gazet, która reklamowała się na swojej okładce, lubię czytać kolorowe magazyny, jako wydanie świąteczne. I z tej gazety dowiedziałem się, że Jezus Chrystus i Jego zmartwychwstanie może być porównywalne z Supermanem albo ze Spidermanem, po prostu taki superbohater, którego prawdopodobnie nawet nigdy nie było. Bożego Narodzenia też chyba nigdy nie było. W ogóle nie wiadomo, czy Pan Jezus był na świecie, czy go nie było. To jest świat, dzisiejsza realność, w której żyjemy. Dobro zostaje nazywane złem, a zło nazywane dobrem. Nieraz to podkreślałem. Zobaczcie na ten wysyp różnego rodzaju dziwnych dokumentów, dziwnych odkryć. To odkrywają grób Pana Jezusa. To się okazuje, że Judasz to był w ogóle wspaniały człowiek. A z kolei to, co złe, gdy wybiela się, to z kolei to, co dobre, zaczyna być nazywane złem. I tak Syn Boży, który dla nas dokonał cudownych rzeczy, zaczyna dzisiaj być znieważany, zaczyna być wyśmiewany. Coraz więcej podważa się krzyż i zmartwychwstanie. Tak jak mówię, Jezusa porównuje się z modą na superbohaterów, z pewnym zapotrzebowaniem, które już przeminęło. Europa dzisiaj go nie potrzebuje. Bardzo nieprzychylnie Pan Jezus ma opinię. I zresztą nigdy chyba nie miał zbyt wielu przyjaciół w świecie, ponieważ Pan Jezus przyszedł i sprzeciwił się światu. W rzeczywistości tylko nieliczni ludzie chcą zrozumieć i przyjąć to, co naprawdę się stało. Wiecie, my, ja zawsze próbuję i zawsze pragnę tego, aby moje chrześcijaństwo było świadome, aby było świadomym wierzeniem, świadome dzieło Pana Jezusa, aby świadomie z Biblią w ręku, czy w oparciu o Słowo Boże, pielgrzymował w mojej pielgrzymce do Bożej obietnicy, do tego, co Bóg mi obiecał, poza Słowem Bożym. Chrześcijaństwo staje się takie domyślnym tylko. Oznacza to, że coraz mniej jesteśmy pewni, w jakim miejscu Słowa Bożego jest napisane to, czym żyjemy. Ludzie czasem nie wiedzą właściwie, co jest napisane. Jak jeden publicysta w pięknym programie rozrywkowym powiedział, jak to mawia Pan Jezus, oko za oko, ząb za ząb. Rzeczywiście mawia Pan Jezus. Widać Jego poznanie. Gdzie chrześcijaństwo staje się coś domyślnym. Pamiętam, że zanim się nawróciłem, właśnie takie było też i moje chrześcijaństwo, czy moje pielgrzymowanie, które właściwie no nie było. Mi się wydawało, że ja jestem chrześcijaninem. Nigdy nie zapomnę tego dnia, kiedy, wiecie, chyba to było tydzień po tym, jak się nawróciłem, przyjąłem Pana Jezusa do mojego serca. Wiele, wiele lat temu poszedłem w odwiedziny do pastora, który już dzisiaj nie żyje, jest już z Panem. I pamiętam, jak dziś, jak szukałem w Biblii, mówię, pastorze, proszę mi pokazać w Biblii, gdzie to jest, mówię, w Dziejach Apostolskich, jak Pan Jezus zawraca Piotra do Rzymu, bo nie ma w moich Dziejach Apostolskich tego. On tak na mnie patrzy, mówi, synu, ale to jest powadiz, nie Biblia. A mnie się zawsze wydawało, że to Biblia. On mówi, to tylko w powadiz to jest, tego w Biblii nie ma. A ja zawsze myślałem, że to jest Biblia. Widzicie, takie jest czasem nasze chrześcijaństwo, gdy jest oderwanie od Słowa Bożego. Po prostu wtedy nie wiemy, co w nim napisano. I łatwo nam różne rzeczy mówić. Ale wracam do przypowieści Pana Jezusa. Jezus dwa razy mówi o skarbie. Najpierw skarb znajduje człowiek, tak tu jest nazwany w tym fragmencie Słowa Bożego. Znajduje go człowiek, ale potem skarb znajduje kupiec. Fabuła jest ciągle ta sama. Za każdym razem jest tu skarb. Perła czy skarb. Dla Pana Jezusa realność i prawa Królestwa Bożego bezsprzecznie były skarbem. Jezus uważał je za najcenniejszą rzecz, prawa Królestwa Bożego. Był kuszony, aby porzucić te prawa. Był cały czas jakby spychany w tym kierunku, aby zrobić coś wbrew tym prawom. Wielu z nas to zrozumie dopiero, jakim skarbem są zasady Królestwa Bożego, kiedy jesteśmy pobici, kiedy zbici przez świat, oszukani, dopiero czasami odkrywamy, co dla nas naprawdę zrobił Bóg, co dla nas ma Bóg. Gdy upadamy, gdy tracimy radość bycia przy Panu, wtedy zaczynamy rozumieć, Królestwo Boże jest prawdziwym skarbem. Pamiętam, kiedyś rozmawiałem z człowiekiem, któremu udzielałem takiej porady, przyjacielem, który upadł w wierze. I on mi powiedział, kiedy upadłem i kiedy kopałem się z powrotem w grzechy, mówi, nigdy nie zrozumiesz, jak tęskniłem za tamtymi dniami, gdy razem się modliliśmy, gdy razem mogliśmy słuchać Słowa Bożego, jak bardzo mi tego brakowało, gdy byłem daleko od Kościoła. Dopiero wtedy zrozumiał, jaki to skarb. Królestwo Boże to prawdziwy skarb. Co sprawia? W którym miejscu chcę tutaj podejść do krzyża? Co sprawia, że jest to tak cenne? Najpierw jest mowa o skarbie, jak już powiedziałem, potem o perle, ale uderza to wielkie podobieństwo między nimi. Dlaczego Pan Jezus używa przypowieści o skarbie? Podejdźmy do tego z innej strony. Dlaczego ludzie lubią słuchać opowieści o skarbach? Zauważyliście? Jak mówię skarby, to jak zamykamy oczy, co widzimy? Taką skrzynkę jak na początku, prawda? Skarb znalazłem. Jak sobie wyobrazić człowieka, który znalazł skarb? Takiego skrzynią w ogrodzie, z łopatą, rozglądającego się nerwowo, co nikt nie widzi. Znalazł skarb. My ludzie zawsze lubiliśmy coś takiego. Bo każdy chce znaleźć skarb. Ale dlaczego chcemy znaleźć skarb? Czemu człowiek chce znaleźć skarb? Odpowiedź raczej prosta jest, no może trochę banalna, mało duchowo brzmi, ale gdybym znalazł skrzynię złota, to co? O, bracie, wtedy zmieniłoby się wiele rzeczy w moim życiu. Miałbym dużo mniej problemów. Czy znalezienie Królestwa Bożego może być takim skarbem? Amen. Powiem wam, gdy znalazłem Królestwo Boże i nie próbuję brzmieć religijnie. Ci z was, którzy mnie znają, wiedzą, że nie próbuję brzmieć religijnie. Powiem wam, gdy znalazłem Królestwo Boże, zmieniło się więcej rzeczy, niż gdybym znalazł skrzynię złota. Gdy znalazłem Królestwo Boże, gdy podzielono się ze mną Ewangelią, kiedy tyle lat temu ta osoba, która znalazła dla mnie czas i serce i powiedziała mi o Bogu, a inni się modlili, gdy znalazłem Królestwo Boże, to rozpoczęła się przemiana mojego życia, której skrzynia ze złotem by nie spowodowała. Gdybym znalazł skrzynię ze złotem, prawdopodobnie dzisiaj byłbym całkowicie zdeprawowanym człowiekiem. Czy Królestwo Boże może być takim skarbem? Co to jest Królestwo Boże? Cóż to za skarb, dla którego zostawia się wszystko, biegnie się, aby go nabyć? Królestwo Boże, kochani, to nie jest rezygnacja ze wszystkiego w jakimś smutku i depresji, a zatem z opuszczonymi rękami, ze smutkiem, Panie Boże, tak mi trudno ani już zakurzyć, ani w ogóle, ale w porządku, idę za Tobą. Czy to jest Królestwo Boże wtedy? Co czytamy o tym człowieku? Jak on odchodzi? Z opuszczoną głową tu pisze, tak? Specjalnie podkreśliłem. Jak odchodzi? Uradowany odchodzi. On znalazł coś. On nie odchodzi. No ludzie, znowu skarb. Z tymi skarbów już mam potom tych skarbów. Nie, on znalazł skarb. I uradowany odchodzi. Bo teraz wie, po co żyje. Teraz już wie, co będzie sensem jego życia. Czy znalazłeś skarb w Słowie Bożym? Czy rzeczywiście Pan Jezus Chrystus jest skarbem? Wiecie, bo czasem ludzie przychodzą do kościoła, a nie chcą być kościołem. Czasem są ludzie pośród wierzących, ponieważ bardziej w nich wierzą niż w Pana Boga. Czy znalazłeś skarb w Jezusie Chrystusie, który z radością chcesz nosić w swoim życiu? Czy zrozumiałeś, że skarb ten jest tak drogocenny, ponieważ właśnie krzyż, o którym teraz wszyscy mówią, czyni go tak cennym? Ponieważ ta ofiara, która na tym krzyżu została złożona, czyni go tak cennym? Bo każdy chce znaleźć skarb, ale dlaczego? Ja potrzebowałem skarbu, którym jest Jezus, ponieważ moje życie musiało się zmienić, albo bym umarł. I uradowany człowiek odchodzi. Zostawia wszystko, mówi, właściwie nie zależy mi na niczym. Idę wszystko sprzedać, ponieważ chcę tego skarbu. Mieć Królestwo Boże za skarb, to jest radość. to jest bieg, to jest odrzucanie rzeczy z radością i bieg, aby mieć udział w tym, o czym mówię. Gotowość posiadania tego, gotowość obrony tego teraz już na zawsze. Kupiec znajduje perłę. Leży, ta perła sobie leży, on ją znalazł i każdy, kogo stać, może kupić. Odkrywa, jakże cenna jest ta perła, odkrywa, jakże czysta jest ta perła i biegnie zdobyć to, co ma się stać jego prawdziwą radością. Dlaczego biegnie? Dlaczego chce? Dlaczego ten, pisze, uradowany odchodzi? A kupiec z kolei szukającego pięknych perł, który gdy znalazł jedną perłę drogocenną, poszedł, sprzedał wszystko, co miał i kupił ją. Dlaczego to zrobił? Ponieważ jeśli by tego nie zrobił, nie należałaby do niego. Jeśli by tego zrobił któregoś dnia, być może nie mógłby już tego zrobić. I wiecie, kolejna prawda, która dla mnie się wyłania, jeśli chodzi o Królestwo Boże. Jeżeli dzisiaj nie uczynimy prawd Królestwa Bożego realnością naszego życia, może się okazać, że któregoś poranku obudzimy się i nie będzie się dało ich już uczynić realnością. Ja wierzę, że Pan Jezus powróci tak, jak obiecał, że powróci. Wierzę, że ta drogocenna perła, którą i On zobaczył i którą my mamy zobaczyć, już niedługo będzie tak sobie spokojnie leżeć. Przypowieść ta może być, też być ostrzeżeniem, bo perła była tylko jedna i do tego ukryta. A świeckie targowisko próżności wiele dzisiaj oferuje. Ktoś z nas nie był kuszony, aby żyć wbrew woli Bożej? Jest tu choć jeden człowiek, który tego nie doświadczył? Zobaczcie, ilu by nas dzisiaj tu nie było? Jest nas dość dużo? A każdy z nas na tym miejscu doświadczył już tego, że jakby jakaś siła próbuje nas przekupić. Jakaś siła próbuje sprzedać nam coś innego niż skarb, który oferuje nam Jezus. Ile razy na tym targowisku próżności świeckiej ludzie znajdują podróbki i tandety, błyskotki tego świata, które wierzą, że gdybym to już miał, to byłbym szczęśliwy. Kiedy jesteśmy dziećmi, to dzieci mają taki zwyczaj, chyba wszystkie dzieci to robią. Jak ja byłem mały, to robię i moje dzieci to robią. Oglądają katalogi z zabawkami. Oglądaliście katalogi z zabawkami? Jeszcze oczywiście były. Może co starsi tutaj no nie oglądali, no bo nie było katalogów. Ale zawsze mówiliśmy sobie, gdybym to miał, jakbym to miał, to już mi nic do szczęścia nie trzeba. Gdybym to miał. Potem troszeczkę starsi jesteśmy i mówimy sobie, no wtedy się zaczyna patrzenie już na ludzi, nie? Gdzie jest taki wiek, kiedy zabawki są pociągające. Potem chłopcy patrzą na dziewczyny, dziewczyny na chłopców i myślą, gdybym mógł być z tym kimś, to już mi niczego nie trzeba, będzie do szczęścia. O, gdybym mógł się w niej zakochać, albo ona w nim. Nasza miłość wszystko zmieni. Nasza miłość nigdy się nie skończy. Ona nigdy nie zawodzi. Ale jeżeli nie jest zbudowana na fundamencie Biblii, na jakiejś prawości, a jedynie na naszych porządliwościach, 3 miesiące później kochałem ją, a ona mnie. Tysiące piosenek. A mówił, że kocha. A miało być tak pięknie. Ale czasami to nie dotyczy ludzi. Czasami idzie mężczyzna koło komisu samochodowego i nie. Nowe BMW. To jest to, co zmieni moje życie. Jak takim BMW przyjadę do zboru, jeśli takim BMW przyjadę pod blok, jeśli takim BMW zobaczą mnie kumple ze szkoły, to powiedzą, ten to jest gość. Ten to się dorobił. Moje BMW, mój Bożek. Ale starsza chwila nieuwagi. I nie ma Bożka. Okazuje się, że cała radość stoi na podwórzu przyholowana przez traktor od sąsiada. Czasami chodzimy po supermarketach i kolejna oferta kredytu, który ma nas uczynić bogatymi. Ludzie marzą o stanowisku, o przywileju, o władzy. o tym, no dobrze, ale gdybym był kimś, gdybym był człowiekiem, który ma władzę, to byłby skarb mojego życia. To by było to, co wszystko zmienia. Mówię ci, bracie, jak ja bym był prezydentem, to słuchaj. Gdybym ja miał władzę, gdybym miał pieniądze, to słuchaj. Ile razy dajemy się nabierać na taką próżność, ale nie zdążymy mrugnąć okiem, a nagle budzimy się w rzeczywistości zupełnie innej. Okazuje się, że świeckie bożki tego świata umierają i nigdy nie ma zmartwychwstania. Że przemijają pieniądze, przemija młodość, przemija zdrowie i przychodzi rozczarowanie. Dzisiaj świat powiada, że nawet jeśli był Bóg, to umarł i go nie ma. Ja chcę wam powiedzieć, bożki tego świata umierają, przemijają na zawsze i nigdy nie powracają do życia. Ale Słowo Boże mówi, że jeżeli nawet zmarnowałeś połowę swojego życia szukanie tego, co jest w ogóle niepotrzebne, jeżeli nawet zmarnowałeś wiele lat i prawie mało brakowało, a może nawet diabeł by cię zabił, jeżeli zmarnowałeś, Bóg mówi, ja ci mogę przywrócić lata, które pożarła szarańcza, ponieważ ja jestem w zmartwychwstanie, odnowię ciebie, twoje życie jeszcze będzie zmieniać życie innych, twoje życie jeszcze się przyda, ponieważ ja jestem Bóg Wszechmogący, alfa i omega, początek i koniec, ja mogę wszystko zmienić. Takiego Boga mamy my. Boga, przy którym nie obudzę się jutro i okaże się, że się całkiem pomyliłem. Mam 4 dzieci. Jestem mężem jednej żony. Jestem waszym bratem w Chrystusie. I już tyle lat chodzę z moim Jezusem. Parę razy w życiu mnie bolało, parę razy w życiu się wywróciłem. Za każdym razem z powodu własnej pożądliwości, własnej głupoty. Ale nigdy jeszcze mnie Pan Jezus nie zabił. Jeszcze nigdy nie obudziłem się z tego snu i okazało się, że Jezus tak naprawdę nie jest tym, kim za kogo się podawał. Ale zmieniał moje życie i życie innych w mojej rodzinie. Jakże często człowiek zbankrutowany, nieszczęśliwy widzi, że zainwestował swoje życie w złe ręce. W życie ludzi, którzy wszystko stracili. Wszystko, co w nim cenne było, co miał cenne, rodzinę, dom, dzieci. Wszystko obróciło się w marność. Wiecie, to jest dziwne, jeśli chodzi o zbawienie. Ilekolwiek byś miał lat, chcę ci powiedzieć, gdy człowiek zwraca się do Boga, Bóg mówi, a ja odnowię. Nie ma tak, że gdy się nawraca człowiek i ma 80 lat, Bóg mówi, no niewiele już teraz dla ciebie mogę zrobić. Bóg mówi, ja odnowię wasze siły, odnowię wasze życie. Ja w wasze życie nowy sens dam, nowe tchnienie. Zmieni się twoja rodzina, twój mąż, twoja żona. Jest coś drogocennego. Odkrywaj skarb, który zmienia wszystko. Skarb, który ubogaca. Każdy, kto zainwestuje w Królestwo Boże, otrzyma od Jezusa obietnicę, że pomnoży mu się braci i sióstr, że pomnoży mu się domów, że będzie rodzina miała jeszcze większą niż kiedykolwiek. Prawda to jest czy nie? Amen? Amen. Ja mam więcej braci i sióstr niż kiedykolwiek mogłem przypuszczać. Ta drogocenność w krzyżu Chrystusa sprawiła, że odkryłem prawdziwą skrzynię ze skarbami. Oglądam to i doświadczam przez cały czas mojej służby. Tutaj na tej sali siedzą niektórzy z was, którzy są w jakiś sposób z powodu pracy czy służby dla mnie szczególnie bliscy. Takich przyjaciół jak wy nie kupiłbym za żadne pieniądze. Siedzą tutaj tacy z was, z którymi przeżyliśmy to i tamto w życiu. Byliśmy tu i tam. Tego się nie da kupić. Tego skrzynia z skarbami nie zmieni. I myślę, że Pan Jezus chciał nam tu pokazać, że z każdej strony społeczność w Królestwie Bożym wymaga rezygnacji na rzecz skarbu. Wymaga biegu, wymaga radości, aby ten skarb wydobyć ziemi. Rezygnacji? Rezygnacji z czego? Wiecie, jak powiem tak, Królestwo Boże wymaga rezygnacji z wszystkiego. A wy możecie zawyć, amen. Jak brzmi religijnie, jak ślicznie. Ale to jest nierealne. Bóg nie chce, żebyśmy zrezygnowali z wszystkiego. Bóg ci nie każe zrezygnować z oddychania. Bóg ci nie każe rezygnować z powietrza, z jedzenia, z rodziny, z dzieci, z żony. My mówimy o rezygnacji z nieuczciwej przyjaźni, z podwójnego życia, z chodzenia dwoma drogami, z zbierania masek, rezygnacji z całej tej świeckiej męki, która na koniec prowadzi do rozczarowania. do zupełnej ruiny. Są dwie fundamentalne prawdy dotyczące społeczności z Bogiem, które chcę wam powiedzieć. Pierwsza fundamentalna prawda na kierunku Jezus ludzie jest taka, że Pan Jezus zrezygnował z wszystkiego, zaparł się samego siebie, zrezygnował z poczytywania sobie, zrezygnował z własnej boskości, o tak powiem. Poniósł ten haniebny krzyż. Stał się nikim, wiecie. Czyli, krótko mówiąc, zrezygnował, oddał się całkowicie dla ciebie. To jest pierwsza prawda dotycząca społeczności z Bogiem. A druga, że Bóg chce, abyśmy my oddali się dla Niego całkowicie. I wtedy to działa właściwie. Gdyby Jezus nie umiłował nas aż do końca, to nie byłoby zbawienia. I podobnie my, jeśli oglądamy się z tęsknotą wstecz za starym życiem, to nasze zbawienie jest czymś teoretycznym, czymś, co się nam nie przydarzyło, czymś, co jest nierealne. I stąd potem po latach odkrywamy, że chociaż tyle lat jesteśmy wierzący, ciągle te same nerwy, ten sam gniew, te same rozczarowania i ta sama złość nami miota. Perła i skarb z przypowieści Jezusa symbolizują coś całkowicie bezcennego, coś, co kosztuje wszystko i nie jest tanie. Jedną z tych przypowieści można odnieść do Pana Jezusa. Wiecie, Jezus nie tylko był kimś, kto nauczał, ale też kimś, kto żył tym, co naucza. Chrześcijaństwo jest dobre tylko wtedy, kiedy żyjemy tym, czego nauczamy. Jeśli mówimy o dobroci, a czynimy zło, to jest bez sensu wtedy. To on znalazł skarb ukryty na... Przypowieść mówi w ziemi. Ja bym powiedział właściwie na ziemi Jezus znalazł skarb. Tym skarbem był Kościół. Długo do tego, zanim się urodziłeś ty i ja. Wiemy, czytając Księgę Izajasza, dzisiaj był czytany 53 rozdział Księgi Izajasza na początku. Wiecie, Izajasz 700 lat przed męką pańską napisał ten rozdział. 700 lat. Setki lat do tego, nawet zanim w ogóle Rzymianie wynaleźli sposób krzyżowania, proroctwo zostało napisane, że jego ręce i bok zostaną przebite. Prorok Boży zobaczył w Bożym sercu krzyż, zobaczył to, co Pan Jezus dla nas zrobi. Zobaczył, że straszną męką będzie musiał przejść Boży pomazaniec, napisał o tym, a później dla nas współczesnych 2000 lat temu wypełniło się to właśnie na krzyżu Golgoty. Jezus zrezygnował dla skarbu, który na tym świecie zobaczył, zanim się urodziłeś ty i ja, zanim się urodzili ci, którzy żyli wiele lat przed nami. Syn Boży zobaczył Kościół i aby ten Kościół kupić, aby ten Kościół z tej ziemi zabrać, poszedł na Golgotę i postanowił umrzeć. To o tym jest ta przypowieść. Ona mówi o tym, że Bóg zobaczył, jak cenne jest nasze życie i zapłacił za nie, zanim zostało wykopane z ziemi, zanim w ogóle pojawiliśmy się na ziemi. Prochem jesteśmy i w proch się obrócimy, ale On zobaczył drogocenność naszych dusz. Zobaczył to, kim jesteśmy. Sprzedał wszystko bez reszty i odkupił całą ziemię, ale nie dla samej ziemi, nie dla krajobrazów. Wiecie, Jezus nie odkupił świata dla krajobrazów Tatr czy po to, żeby zobaczyć inne kontynenty. Ale to, co było cenne na tym świecie dla Jezusa, był Jego kto? Kościół. Kościół Jezusa Chrystusa. To On znalazł ten Kościół. I wiecie, jak śmiesznie w stosunku do tego brzmi diabelska propozycja wydzierżawienia mu ziemi do rządzenia za pokłon. Diabeł mówi, oddaj mi pokłon, będziesz królem. Tratatata. Wiemy, że to, co Adamowi obiecał, nigdy się nie spełniło. Powiem wam, gdy na koniec diabeł okaże się bezdomnym wszechświata, choć ma Bóg dla niego miejsce, to skarb, który Jezus kupił przez swoją śmierć na Golgocie, będzie miliony, miliony lat trwać w uwielbieniu przed Bożym obliczem. Nigdy nie zapomnę tego dnia. Wiele lat temu zdałem sobie sprawę, w jaki sposób, jedyny sposób człowiek może po sobie pozostawić ślad na wieki wieków. Wiecie, gdy coś zbudujemy, to przemijają lata i to się wali. Gdy zbudujemy jakiś dom, przemijają lata, zaczyna mu odpadać tynki, spadać dachówki. Nasze zdrowie też przemija. Niektórzy z nas patrzą na swoje zdjęcia i jeszcze niedawno włosy były czarne, a teraz są albo białe, albo ich nie ma. Jeszcze niedawno byliśmy młodzi, a już przeminały lata. Wszystko przemija. Jakiś czas temu nasz samochód był nowy, ale już się tu i tam pojawia rdza i właściwie znów by się nowy przydał. Wszystko przemija. Cóż więc wiecznego mogę na ziemi pozostawić? Gdybym napisał najpiękniejszy wiersz, gdyby się okazał bestsellerem na światową skalę, taki wiersz jak pisze Miłosz, albo jeszcze jak Szekspir nawet pisze. Ich już nie ma, ludzie pamiętają ich wiersze. Ale przyjdą dni, kiedy i o nich zapomną. Co więc wiecznego można zostawić, aby za 100 milionów lat, za 100 miliardów lat, za biliony lat nadal było? Wiecie, co to jest? Jeżeli dzisiaj się wysilisz i podzielisz Ewangelią z tym, kto Ewangelii nie zna. I człowiek, który usłyszy od ciebie Ewangelię, przyjmie Jezusa Chrystusa i przyjmie ofiarę Golgoty, za 100 milionów lat dalej będzie żył przed Bożym obliczem. Będzie wiecznym świadectwem twojej czy mojej wierności dla słów Pana Jezusa. Amen.
Amen.
To jest to, co można zrobić na wieki. Kilku ludzi w życiu zdarzyło mi się przyprowadzić do Pana w modlitwie, podzielić się Ewangelią z nimi i nawrócili się. Wiem jedno, wszystko czym jestem, co mam, co mnie otacza, największe dzieła przeminą, ale ludzie, którzy przyjęli Jezusa, którzy poszli za Jezusem, którym Pan Jezus obiecał wieczność, nie przeminą na wieki. Jeżeli jesteś wierzący, to Pan Jezus mówi, choćbyś i umarł, to żyć będziesz. Jeżeli jesteś wierzący w Syna Bożego, to nawet gdy przyjdzie się rozstać mężowi i żonie, to oni wiedzą, że jeszcze trochę i znów się spotkamy. Jeszcze trochę i znów się spotkamy, ponieważ to, co Jezus daje, jest wieczne. Ta perła i ten skarb to jest coś bezcennego. Jezus umarł za cały świat na krzyżu i kupił cały świat. Ale tak jak mówię, nie cały świat był celem, lecz to celem byli ludzie, ci, których Pan Jezus kocha. Jezus nie przyjdzie na świat po jakieś organizacje, po jakieś partie, po jakieś budynki kościelne. Ani po nasz budynek, ani po żaden inny. Przyjdzie po swój Kościół, tak jak obiecał. Gdy ten, który go kupił, przybędzie, nie będzie go interesowało nic innego, jak tylko Kościół. Reszta była kupiona z tym, jest tylko opakowanie. Jeżeli zostałeś kupiony przez Pana Jezusa, nie tylko jesteś drogocenną perłą, ale coś ci powiem jeszcze. Nie musisz już żyć według zasad starego gospodarza, który kiedyś był właścicielem pola. Nie musisz już żyć według starych diabelskich zasad. Nie musisz już kłamać, oszukiwać, kręcić, bać się i spać niespokojnie. Wszystko to zostało kupione, Jezus to wziął na siebie i zmienia twoją rzeczywistość. To jest rzeczywistość bycia skarbem Pana Jezusa. I jeszcze jeden szczegół mnie uderza, to jest ukrycie skarbu, który człowiek znalazł, ukrył i uradowany odchodzi, tu podkreśliłem. I sprzedaje wszystko, co ma i kupuje ono rolę. On to znalazł i co z tym zrobił? Biblia mówi, ukrył. I to było coś w ciszy, wiecie, w tajemnicy. Lecz nie da się długo ukryć takiej tajemnicy. Dlatego, że ludzie zobaczyli, że właściciel się zmienił. Powiem wam w ten sposób, gdy się tylko nawróciłem i znalazłem Pana Jezusa, to moje pierwsze modlitwy w tamtych dniach były takie trochę w ukryciu. Ja się tak trochę jeszcze krępowałem. Tak nie wiedziałem, jak to ludziom powiedzieć, no bo jak im mówiłem, że słuchaj, nawróć się, no oni mówią, przecież chodzę do kościoła. I te pierwsze moje dni były takie, nie bardzo wiedziałem, co mam zrobić. I raz przyszło dwóch znajomych. I jeden mówi, słuchaj, chodź posiedzimy dziś wieczorem, bo słuchamy Hendrixa. Ja mówię, ja już nie słucham Hendrixa. Zamiast uważał, mówi, to chodź po jednym wypijemy, nie piję już. Cię stracił do mnie cierpliwość i mama musiała wciągnąć do domu. Ja zamiast mu powiedzieć o Jezusie, to nie powiedziałem mu otwarcie całej prawdy, tylko mu powiedziałem, że ja już nie piję i nie słucham tego czy tamtego, a nie powiedziałem mu tego, co się naprawdę w moim życiu stało. Że nie chcę się z nimi żupić, ponieważ coś lepszego znalazłem. Ale niedługo, jednak w pracy i pośród przyjaciół nie udało mi się ukryć i wiecie, wcześniej czy później ludzie zaczęli widzieć zmianę w moim życiu. Zobaczyli, że zmieniłem się. Kiedy znajdziesz nowe życie, to wiele trzeba stracić. wiele trzeba sprzedać. Ludzie szybko widzą, że już nie masz tego, co miałeś kiedyś. Że dawniej byłeś człowiekiem gniewu, nerwów, kłamstwa, obłudy, a teraz tego nie ma. Świat się męczy, wiecie, w tym. Tylko masz nowy skarb, tylko twój i nikt ci go nie może zabrać. Zaraz potem Pan Jezus powiedział jeszcze jedną przypowieść. Przyrównał Królestwo Niebios, podobne jest do sieci zapuszczonej w morze i zgarniającej ryby wszelkiego rodzaju. Co Jezus miał na myśli, zgarniające ryby wszelkiego rodzaju? Gdzie Jezus często przechadzał się po brzegu jeziora i Pan Jezus był obserwatorem życia. Widział, jak ludzie modlą się, widział, jak dają, jak biorą. Wiemy z Biblii, że Pan Jezus obserwował ludzi. Wiedział, co jest w ich sercu, wiedział, co myślą, jak pracują, kim naprawdę są. Widział też nieraz rybaków, Żydów, siedzących i oddzielających ryby, które złowili od reszty tego, co bezwartościowe. Ryby koszerne od niekoszernych, czyli te z łuskami od tych bez łusek i całe resztę niepotrzebnych rzeczy. Widział, jak siedzieli rybacy, oni brali, wiecie, Żydzi dwa kosze, brali te ryby i oddzielali, a to, co było niepotrzebne, to, co uznali za według Słowa Bożego niepotrzebne, wyrzucali. Trzecia Księga Mojżeszowa, 11 rozdział, mówi nam, co robili rybacy na brzegu jeziora. Bo według tej księgi w czasach Pana Jezusa również postępowali. Z tego wszystkiego, co żyje w wodzie, możecie co robić? Jeść. Wszystko, co żyje w wodzie, w morzach i w rzekach, ma płetwy i łuski, jeść możecie, tak? Wszystko zaś, co nie ma płet i łusek w morzach i w rzekach, wszystko, co się roi w wodzie, wszystkie istoty żywe, które są w wodzie, będą dla was obrzydliwością. Jezus dał przykład o oddzielaniu ryb w swojej przypowieści, oparty właśnie na tym fragmencie trzeciej Księgi Mojżeszowej, napisanej, zobaczcie, tysiące lat przed jego urodzeniem. I pozostaną dla was obrzydliwością. Mięsa ich jeść nie będziecie i będziecie się brzydzić ich padliną. Wszystko w wodzie, co nie ma płetw i łusek, będzie dla was obrzydliwością. I na tym opierali rybacy swoją pracę. Oddzielali. Wiecie, Żydzi, tak jak mówiłem, rozróżniali ryby na takie z łuskami, które uważali za czyste. To była dla Żyda czysta ryba, którą wkładali do kosza i zanosili na rynek i sprzedawali. I uznawali za rybę na przykład nieczyste, jeśli złapali taką rybę. To była nieczysta ryba. Taką rybę się wyrzucało, taka ryba była całkiem niepotrzebna. Teraz inną ciekawą rzecz chcę wam powiedzieć. W Biblii morze bardzo często symbolizuje co? Ludzkość. Ludzi. Świat. I Ewangelia będzie głoszona wszelkiemu stworzeniu, zanim nadejdzie co? Koniec, mówi nam Słowo Boże. I Słowo mówi nam, że połów zakończył się wtedy, kiedy sieć była pełna. Połów nie kończy się wtedy, kiedy wyłapali wszystkie ryby z jeziora, ale kiedy sieć jest pełna. Inaczej, rybacy nie wstawali, nie wyciągali sieci z wody i mówili, no, już ani jedna rybcia nie została w jeziorze, wszystkie żeśmy wyłapali. Nie, oni mówili, już wszystkie to, co mogliśmy wziąć, zostało pełne. Przede wszystkim, gdyby chodziło o wyłapanie wszystkich ryb, byłaby to przypowieść nieżyciowa i nierealna nawet dla rybaków w tamtych czasach, nie mówiąc o dzisiejszych. Ale połów kończy się wtedy, kiedy sieć jest pełna. Chcę wam powiedzieć ważną rzecz. Pewnego dnia, może już wkrótce, ostatni człowiek zostanie zdobyty dla Ewangelii. Ostatni człowiek gdzieś w ukryciu nawróci się. Ostatni człowiek gdzieś w ciszy, w zach, nie wiem, czy to będzie w Argentynie, czy w Polsce, czy w Rosji, czy w Brazylii, czy gdzieś tam, może w Ameryce, ale pewnego dnia ostatni człowiek odda swoje życie Jezusowi i Pan stwierdzi, że czas się skończył i Pan Jezus, jak obiecał, tak przyjdzie. Chwała Jezusowi. Nie spóźnij się. Nie zmarnuj czasu, dopóki ta Ewangelia jest głoszona. To nie chodzi o to, wiecie, żeby się stać bardziej religijnym niż byliśmy, lecz o to, aby nasze życie mocno związać z Panem Jezusem we wszystkim. Połów się skończy, gdy sieć będzie pełna. To tak jak się skończył, jak za czasów Noego będzie, Biblia mówi. Wiecie, Noe wszedł do arki wtedy, kiedy arka była pełna. Kiedy do arki weszło wszystko to, co Bóg chciał, aby do niej weszło. I wiemy z Biblii, że nie Noe zamknął arkę, ale sam Bóg arkę zatrzasnął i skończyło się. Nawet potem, jeśli się ktoś zastanowił, nie było już znaczenia. Nieraz o tym mówiliśmy. Być może patrzyli na Noego jak na wariata. Mówili, chłopie, klupnij się w czoło, statek na pustyni budujesz. Ale on robił swoje. Dzisiaj mi ludzie mówią, klupnij się w czoło, ty wierzysz w tego Jezusa jeszcze? Człowieku, XXI wiek? Ty wierzysz jeszcze w te wszystkie zabobony? Tak, wierzę. Wierzę, że na odgłos trąby powstaną najpierw ci, co zasnęli w Chrystusie. A potem my, którzy pozostaniemy przy życiu, zostani zabrani, zostaniemy. Już na zawsze z Panem będziemy. Chwała Jezusowi. W to wierzę. W to wierzę całym moim sercem, że Pan Jezus nie był kłamcą. Ponieważ każde słowo wypowiedziane przez mojego Jezusa jest prawdą. Ja się myliłem 100 razy. Ja bez przerwy muszę kogoś prosić o przeproszenie, kogoś o przebaczenie prosić. Często zdarza mi się, coś mówię, a potem się okazuje, że tak wcale nie jest. Ponieważ się mylę, ponieważ nie wiem, ponieważ jestem omylny. Ale gdy Jezus coś mówił, to jest tak i amen, początek i koniec. I Jezus nie pomylił się ani raz. Ani jeden raz w swojej ziemskiej pielgrzymce Pan Jezus nie musiał stać przed uczniami i powiedzieć: wybaczcie, pomyliłem się. Nie wiedziałem. Co wydawało mi się? Nigdy tak nie było. Pewnego dnia ostatni człowiek zostanie zdobyty dla Ewangelii. Myślę, że sieć symbolizuje Kościół, jego działanie, tą przetrzesującą świat Ewangelię w mocy Ducha Świętego. Do Piotra Pan Jezus powiedział, że co łowić będziesz? Ludzi łowić będziesz. Bóg chce, wiecie, aby to był dla nas skarb. Nie chce opowiadać nam kolejnej ciekawej historii jedynie dla przyjemności słuchacza. Dokładnie to podkreśla każda przypowieść. Nie czy to już słyszałeś, ale czy to praktykujesz w swoim życiu. Dzisiaj zło, jak już powiedziałem, chce się nazywać dobrem, a dobro złem. Dzisiaj się ludziom mówi: słuchaj, z tymi rybami to wiesz jak jest, bądź jaką chcesz, Bóg wszystkie ryby kocha. To prawda, ale Bóg oddzieli te, które są dobre, od tych, które są złe. Bóg kocha wszystkich ludzi, to prawda. Bóg kocha każdego na tej sali, nie dlatego, że jesteś zielonoświątkowcem albo nim nie jesteś, ale dlatego, że Pan Jezus cię kocha i koniec. Bóg cię kocha tak, jakim jesteś. Bóg nie chce, żebyś został tak, jakim jesteś. Bóg kocha każdego człowieka na tym świecie. Ale musisz wybrać, czy Bóg ma dla ciebie być ojcem czy sędzią. O tym mówiliśmy w poprzednim wykładzie. Gdzie? Sama z siebie ryba nic nie może przecież zmienić, ktoś powie. Czy to jest wina węgorza, że urodził się węgorzem? I jest nieczysty według zakonu? Czy to jest wina ryby, jaka jest? Nie. A Słowo Boże mówi o nas, ludziach, że właściwie wszyscy urodziliśmy się nieczystymi. Wszyscy zgrzeszyli i pozbawieni są chwały Bożej, mówi Słowo Boże. Abyś mógł się stać człowiekiem, który się nadaje do Królestwa Bożego, Pan Jezus w 3 rozdziale Ewangelii Jana powiada co? Musicie się na nowo narodzić. Musisz się na nowo urodzić. Musisz się zastanowić, dla kogo żyje twoje życie. W ciele urodziłeś się może 20 lat temu, może 40, a może już nawet 70 lat temu, jak cię mama na świat przyniosła, ale kiedy się urodziłeś dla Pana Jezusa w swoim duchu? Ktoś powie, no ale jestem ochrzczony, wiecie, chrzest niczego nie zmienia. Nie ma ani jednego fragmentu w Biblii, który by mówił, że przez chrzest człowiek jest zbawiony. Ani przez chrzest katolicki, ani protestancki, ani zielonoświątkowy, ani prawosławny. Nie ma chrztu, który zbawia. Jeśli pokropią dziecko jako niemowlę, to jest mokre niemowlę. Jeśli jako dorosły wejdzie do wody, a się nawrócił, to jest mokry grzesznik, ale dalej grzesznik. Musisz się nawrócić na nowo. To się musi stać w twoim sercu. Musi przyjść wolność od Ducha Świętego. Musisz przyjąć ofiarę z krzyża Golgoty. Musisz przyjąć skarb, który oferuje Pan Jezus. I tylko to może coś zmienić. Nie żadna religia. Ani nasza, ani inna. Żadna. Czy wiecie, jeśli będziemy głosić ludziom, że nasz Kościół może kogoś ratować, to nie jest prawdziwa Ewangelia wtedy. Wszystko pomieszane i zagmatwane. I Bóg mówi, przyjdzie dzień, kiedy ja to podzielę i stanie się to, co zostało napisane w Bożym Słowie. Wiecie, co Biblia nam mówi o takich dniach? Popatrzcie na Księgę Izajasza, 5 rozdział, 16-20 werset. Lecz Pan zastępów będzie wywyższony przez sąd, a święty Bóg okaże się świętym przez sprawiedliwość. I paść się będą owce jak na własnym wygonie, a kozły żywić się na pustkowiu bogatych. Biada tym, którzy ściągają winę sznurami nieprawości, a grzech jakby powrozami wozów. Którzy mówią, niech przynagli, niech przyspieszy swoje dzieło, abyśmy widzieli. Niech wnet się spełni zamysł świętego izraelskiego, abyśmy go poznali. I Bóg podsumowuje tutaj, biada tym, którzy zło nazywają dobrem, a dobro złem. Którzy zamieniają ciemność w światłość, a światłość w ciemność. Zamieniają gorycz w słodycz, a słodycz w gorycz. A w takich czasach dokładnie dziś żyjemy. I na koniec. W 51 wersecie Jezus ich pytał, czy zrozumieliście to wszystko? A oni odpowiedzieli tak. Cię odnajdujemy tutaj, że zrozumienie przysłania Ewangelii jest życiowo ważne. Musimy zgłębiać Ewangelię, szukać tego, co Bóg ma nam do powiedzenia. Co Bóg dziś powiedział do twojego serca? Co dzisiaj w twoim sercu się zmieniło? Czy jesteś inny po tym nabożeństwie, czy taki sam, jak byłeś? Czy podjąłeś dzisiaj jakąś decyzję, że Panie, widzę, jak cenne jest to, co zrobiłeś. Chcę iść za tobą. Czy przesiedziałeś to kazanie, zmarnowany został czas? Czy podejmujesz jakąś decyzję? Dlatego, że Słowo Boże nie będzie cały czas w twoim sercu. Czasami jesteśmy jak dzieci, które narzekają, że nie chcą tej kaszki, ale Biblia mówi w Ewangelii Mateusza, 13 rozdział, 19 werset: do każdego, kto słucha słowa o królestwie i nie rozumie, przychodzi zły i porywa to, co zasiano w jego sercu. To jest ten, kto jest posiany na drogę, Pan Jezus mówi. To jest ten sam rozdział właśnie przypowiedzi o siewcy. Kto słucha, ale nie rozumie, kto nie pragnie zrozumieć, kto nie bierze słowa w swoje ręce i nie mówi: Boże, pomóż mi zrozumieć prawdę od Ciebie. Nie co mówi ksiądz, pastor, pop czy rabin, nie co mówi kolejna taka czy inna religia, ale daj mi zrozumieć prawdę z Biblii o Tobie, bo ja chcę żyć z Tobą cały czas. Taki człowiek jest bezpieczny. Ale gdy Ci wszystko jedno, Biblia, Pan Jezus mówi, przychodzi diabeł. Wielu ludzi słyszy Ewangelię, przytakują, słuchają, a tydzień później żyją, jakby w ogóle nie słyszeli. Są przeciwieństwem tych, którzy cali się w niej zanurzają. Jak się ktoś cały zanurzy w Ewangelii, to widać zmianę w jego życiu. Widać, jak wzrasta, utwierdza się, wiąże w swoim życiu kolejne dziedziny bardziej ze Słowem Bożym. Wiecie, to jest niesamowite, gdzie człowiek nawraca, zaczyna związywać swoją pracę, swoje myślenie, swoje przyjemności. Wszystko to, czym jest, zaczyna związywać ze Słowem Bożym. We wszystkim przychodzi, we wszystko Królestwo Boże wchodzi. W jego sposoby wychowania, w jego sposoby mówienia, w jego sposoby życia, pracy, słuchania, odpowiedzi. Taki człowiek nie musi, wiecie, jakoś odzwyczaić się od klnięcia, ponieważ to samo zostaje zabrane, bo się rodzi do nowego życia. Taki człowiek nie musi się wysilać, żeby być religijny. Pan Jezus mówi 13:23 Mateusza, ten sam rozdział. A posiany na dobrej ziemi to ten, kto słowa słucha i rozumie. Ten wydaje owoc. Jeden stokrotny, drugi 60-krotny, a inny 30-krotny. Musisz zająć jedna z dwóch stron. Albo przyniesie owoc moje i twoje życie, albo nie. Księga Objawienia Jana. Ta księga, która mówi o tych ostatnich rzeczach, powiada: kto czyni nieprawość, co? Niech nadal czyni nieprawość. Kto brudny, niech nadal się brudzi. Lecz kto sprawiedliwy, niech nadal czyni sprawiedliwość. A kto święty, niech nadal się uświęca. Uświęca. Dlaczego? Pan Jezus jeszcze raz powtarza: przyjdę wkrótce. Zapłata moja jest ze mną, by oddać każdemu według jego uczynku. O tym, że wszystko będzie przesiane, oddzielone i przybrane. Zobaczcie, nie tylko przypowieść o rybach nam mówi. Zobaczcie jeszcze inny werset, zanim skończę i przejdziemy dalej. Mateusza 13:41. Syn człowieczy pośle swoich aniołów i zbiorą z królestwa jego wszystkie zgorszenia i tych, którzy popełniają nieprawość. I wrzucą ich do pieca ognistego, tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Wtedy sprawiedliwi zajaśniają jak słońce w królestwie Ojca swego. Kto ma uszy, niechaj co? Niechaj słucha. Coś powie, no mam uszy. Słuchaj. Czy słyszysz? Czy słyszysz, że Bóg chce, aby nasze życie było dla Niego? Czy słyszysz, że Bóg chce, żebyś był mężem, którego się nie będzie musiała wstydzić jego żona, który będzie mężem według Słowa Bożego? Nie mężem, o którym żona będzie musiała, że Boże, czemu jest taki, a nie inny? Czemu nie chce chodzić z Tobą? Czy słyszysz, że Bóg mówi, abyś była żoną, która będzie się modlić o swojego męża, która będzie jego wsparciem? Czy słyszysz, że Duch Święty dziś mówi, abyśmy byli pracownikami, synami, córkami Królestwa Bożego? Ludźmi, których się nasi bliscy nie będą musieli wstydzić. Nie fanatykami religijnymi, ale ludźmi, których życie przynosi jakiś owoc. Za chwilę będziemy mieć pamiątkę Wieczerzy Pańskiej. Pan Jezus poszedł za nami aż do końca. Jezus do samego końca doszedł i wypełnił wszystko, co było dla nas do zrobienia. I to jest teraz czas. Za chwilę, kiedy będziemy się dzielić chlebem i kielichem, zadać sobie pytanie, jak daleko ja chciałbym pójść za Jezusa. Jak daleko ja chciałbym moje przyzwyczajenia zmienić. Może jest dzisiaj coś, co potrzebujesz się rozprawić w swoim życiu. Nie dlatego, że inni to mają, czy nie mają, dlatego, że ty widzisz, że ci to przeszkadza w chodzeniu z Panem. Teraz będzie czas modlitwy. Sprawdź w swoim sercu, co ci Duch Święty mówi. Może od dawna twoim problemem, tak jak się już dziś raz modliliśmy, jest jakaś choroba, zmagasz się z tym. Chcę ci powiedzieć, Jezus jest uzdrowicielem. Może twoim problemem jest gniew, kłótliwość, nienawiść. Chcę ci powiedzieć, Jezus jest księciem pokoju. Co byś nie wymienił, Jezus jest lekarzem, który może uzdrowić tę chorobę. Módlmy się, żeby Bóg nas zmieniał, doskonalił. Sami tego nie możemy zrobić. Aby to się mogło stać, musisz być dla nas prawdziwy, realny. Z wiarą musisz iść do Niego, przystąpić w modlitwie. Chcę wam powiedzieć trzy rzeczy, jeśli chodzi o Wieczerzę Pańską, która będzie za chwilę. Za chwilę, kiedy będziesz brać ten kielich i ten chleb. Po pierwsze, pamiętaj, że nie możesz wyznawać Bogu grzechów, do których i tak pragniesz wrócić. Takie wyznanie jest nic nie warte. Złodziej, który wyznaje w sądzie swoje winy, a potem w sobie, w sercu myśli, i tak pójdę dalej kraść, nie jest skruszonym złodziejem. Grzesznik, który wyznaje swoje grzechy, a w sobie myśli, a i tak dalej będę robił to samo, co robiłem, nie jest kimś, kto pokutuje. Niedawno jedna osoba zapytała mnie, jak ja rozumiem słowo pokuta. Ciekawe, dawno, wiecie, nikt mnie nie spytał o słowo pokuta. Bo ona słowo pokuta rozumiała, że to 10 razy Ojcze nas na pokutę musiała mówić. Ja mówię, wiesz, słowo pokuta oznacza w tył zwrot. Oznacza, że odwracasz się od kierunku, w którym idziesz i zawracasz i idziesz z powrotem. To znaczy słowo pokuta. Nie możesz wyznawać Bogu grzechów, do których chcesz wracać. Jeżeli mówisz, że wierzysz w Jezusa, to jest tylko jeden rodzaj prawdziwej wiary. Po drugie, tylko wiara mocno powiązana z posłuszeństwem, która jest posłuszeństwem, jest prawdziwą wiarą, która zbawia. John Wesley powiedział kiedyś, wiecie, znacie, wielki reformator, założyciel kościoła metodystów, wielki teolog, powiedział kiedyś takie słowa, że wielu ludzi wierzy wiarą, która jest niczym innym, jak jedynie diabelską wiarą. Bo diabelska wiara polega na tym, że diabeł wierzy, że Bóg jest. I niektórzy ludzie też wierzą, że Bóg jest. Biblia nawet mówi, że diabeł wierzy w Pana Boga. Diabeł wierzy w to, że Jezus jest Synem Bożym. I wielu ludzi też tylko na tym poprzestaje. Diabeł wierzył w to, co Jezus powiedział. I na mało tego, diabeł nawet wierzy w to, że było zmartwychwstanie, bo je widział. Został pokonany przez to zmartwychwstanie. Więc diabeł nie ma problemu z tym, że Pan Bóg jest. Ale diabeł jest nieposłuszny i zbuntowany. I wielu ludzi dokładnie tak jak diabeł. Wierzą w Jezusa, wierzą w Biblię, wierzą w Golgotę, ale tak jak diabeł żyją nieposłusznie. To powiedział Wesley. Wiecie, to kiedyś dotknęło mocno mojego serca. Zadałem sobie pytanie, czy moja wiara nie jest właśnie taką trochę diabelską wiarą czasem? Że wierzę, no jest Bóg, no jest to, ale będę sobie żył po swojemu. I po trzecie, to, że ufasz Bogu, to jest żywa wiara. Nie wiara w doktryny i zasady wymyślone przez ludzi, ale wiara w to, co powiedział Pan Jezus. To jest żywa wiara. Powstańmy i za chwilę będziemy mieć...